Technologie cyfrowe.
Program badawczy Horyzont Europa.
Polskie innowacje.
Innowacyjni przedsiębiorcy oraz naukowcy.
Europejski Horyzont Możliwości.
Czyli Cyfrowy Horyzont. Podcast o technologii i innowacjach.
Dołącz do nas i posłuchaj, jak polscy innowatorzy zmieniają swoje firmy oraz krajobraz innowacji w Polsce.
I jak wykorzystują do tego fundusze europejskie z programu badawczego Horyzont Europa. Zapraszają Olej Natowicz
oraz Mirek Graba,
eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w NCBR. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Cyfrowy Horyzont, a dzisiaj skupimy się na dziedzictwie kultury, na tych wszystkich muzealnych i niemuzealnych obiektach, które dzięki technologiom cyfrowych mają szansę istnieć dłużej, bądź być zachowanym dla potomnych. Porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi. Dominikiem Purchałem, zastępcą dyrektora Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszko Bisewski, członek zarządu firmy CTA. I Eryk Bunsz, kierownik pracowni dokumentacji trójwymiarowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry,
miło Was tutaj spotkać w studiu. Zacznijmy od przedstawienia, bo ja tak skrótowo przedstawiłam, jakie instytucje reprezentujecie, ale powiedzcie troszkę więcej o tych instytucjach. Co w nich robicie, czym się zajmujecie właśnie w kontekście z jednej strony dziedzictwa, ale też technologii cyfrowych dla dziedzictwa.
Ja reprezentuję Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego i właściwie nasza jednostka składa się z takich dwóch głównych, czy stoi na głównych dwóch nogach. Jedno to jest zapewnienie zaplecza eksperckiego do nauczania zdalnego na Uniwersytecie Warszawskim i platform nauczania zdalnego, co było istotne w ostatnim czasie. A druga, która pewnie dzisiaj będzie trochę ciekawsza dla nas, to jest właśnie wsparcie projektów naukowych, projektów badawczych z zakresu humanistyki i nauk pokrewnych z wykorzystaniem jakichś elementów cyfrowych. No i tutaj bardzo szeroko rozumiemy też dziedzictwo cyfrowe. Na przykład możemy wystartować od archiwizacji stron webu, czym się zajmujemy. Mamy pracownię archiwizacji stron webu. Jesteśmy też takim centrum kompetencji właściwie w tym zakresie. Po różnego rodzaju edycje cyfrowe, aż po właśnie różnego rodzaju prace z dokumentacją i cyfryzacją dóbr kultury. Od wielkich budynków czy dużych stanowisk archeologicznych po jakieś małe przedmioty numizmatyczne na przykład. Także to są nasze takie dwa główne kierunki.
Eryku, a jak wygląda to w muzeum?
W Wilanowie wygląda to w ten sposób, że ze względu na to, że Wilanów Pałac jest muzeum rezydencjonalnym i my mamy dzięki temu bardzo różny typ obiektów, które są pod naszą opieką, bo są to i zabytki ruchome, i architektura, i układ na przykład parkowy, to mamy dzięki temu bardzo rozbudowane i wszechstronne potrzeby tworzenia dokumentacji w zakresie dziedzictwa kulturowego. I tutaj już od ponad kilkunastu lat muzeum są bardzo intensywnie rozwijane różne techniki cyfrowe, których używamy w zakresie właśnie dokumentacji. Od ponad 15 lat współpracujemy na przykład z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Tutaj rozwijaliśmy jedną z technik dokumentacji trójwymiarowej, która się nazywa skanowanie z oświetleniem strukturalnym. Ale poza tym używamy bardzo wielu różnych innych technik. Wilanów na przykład jest pionierem w zakresie używania oprogramowania GIS-owskiego, czyli Geographical Information System, do mapowania stanu zachowania obiektów zabytkowych.
Super, ciekawe bardzo. Uniwersytet, muzeum, firma. Mieszko, jak to wygląda u Ciebie?
Tak, firma jak to firma stara się zarabiać. Staramy się zarabiać na przede wszystkim świadczeniu usług z zakresu analizy obrazów medycznych, analizy obrazów również z obszaru dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii machine learning, ale również jesteśmy blisko rozszerzonej rzeczywistości, czyli analizy obiektów z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości oraz wirtualnej rzeczywistości. Uczestniczymy w projektach unijnych, polskich i międzynarodowych, do których chętnie jesteśmy zapraszani.
To jest bardzo dużo informacji, jak na początek dla mnie. Słuchajcie, to jest bardzo dużo, tak jak powiedziałem. I ja bym chciał dopytać o te technologie same w sobie, jeżeli moglibyście troszeczkę nam przybliżyć jeszcze bardziej w każdym przypadku, jakie to są technologie i być może z punktu widzenia projektów horyzontalnych, czyli Horyzont Program, Horyzont Europa, jak wykorzystujecie ten program do rozwijania tych technologii, czy wykorzystania ich w waszych obszarach. I Mieszko, to myślę, że od ciebie zaczniemy.
Tak. Zaproszenie do udziału w naszym projekcie WARMEST, którego celem jest analiza i monitoring ubytków w zabytkach, było właśnie wykorzystanie naszych kompetencji w zakresie analizy obrazu z wykorzystaniem machine learning do predykcji właśnie ubytków w tych zabytkach. Także wykorzystaliśmy posiadany potencjał, posiadane umiejętności naszego zespołu. Jak na tym skorzystaliśmy? No przede wszystkim mogliśmy się odnaleźć w innym obszarze, w innej dziedzinie. No i przede wszystkim we współpracy międzynarodowej.
A powiedz, czy łatwo było odnaleźć się w tym nowej dziedzinie? Bo często właśnie problem, który my widzimy u potencjalnych beneficjentów programu Horyzont Europa, to jest to, że nie widzą miejsca dla siebie w innych obszarach niż te, którymi się zajmowali od lat. Czy dla was to było trudne znalezienie się w tej nowej przestrzeni?
Tak. Było to trudne z kilku względów. Przede wszystkim czas, przede wszystkim ta konieczność współpracy, spotkań, rozmów z partnerami. Tak, mówimy o projektach partnerskich, które to wymuszają. Do tej pory też z perspektywy firmy zawsze łatwiej było podjąć się zlecenia w miarę określonym czasie, w miarę oby jak najkrótszym, żeby rentowność tego zlecenia była jak najwyższa. Tutaj należało troszeczkę przeprogramować to myślenie, rozłożyć to w czasie, inaczej rozmieścić te zasoby potrzebne do realizacji, więc no, wymagało to pewnej logistyki i jakiegoś pomysłu na efektywne zaangażowanie.
Na pewno to wygląda ciekawie z punktu widzenia firmy, a jeżeli chodzi o muzeum, Eryku, tutaj wiemy, że ty masz troszeczkę inne doświadczenie niż pozostali nasi mówcy, więc jeżeli mógłbyś też troszeczkę o tym powiedzieć i technologie, których używasz w muzeum, w twojej pracy i być może doświadczenia z projektów też, jeżeli mógłbyś nam przybliżyć.
Znaczy, technologii, których używam na potrzeby dokumentacji dziedzictwa jest dużo, także w krótkim podcaście myślę, że bardzo trudno będzie je przybliżyć. Mogę tylko może zasugerować na przykład takie zjawisko, że dużo się mówi o technologiach trójwymiarowych, ostatnio coraz więcej. W dokumentach programowych Unii Europejskiej, na przykład z 2021 roku, jest mowa o tym, że w tej nadchodzącej perspektywie one będą szczególnie duży nacisk będzie na nie kładziony. Tymczasem one nawet na w miarę takim spotkaniach o w miarę wysokim poziomie merytorycznym są często omawiane jako coś w rodzaju po prostu slogan technologie 3D i pokazywane jako taki worek. Natomiast bardzo mało ludzi tak naprawdę ma świadomość tego, że jeżeli mówimy o technologiach trójwymiarowych, to tak naprawdę mówimy o wielu różnych technologiach, które się różnią między sobą praktycznie wszystkim, bo i kosztem urządzeń, i kosztem oprogramowania, i jakością wyników pracy, zakresem możliwych zastosowań produktów i tak dalej, i tak dalej. I to jest groźne, bo można łatwo powiedzieć coś uogólniając, że na przykład można tanio wyprodukować model trójwymiarowy, z czym mogę się zgodzić. Natomiast pytanie, na jaki zakres zastosowań taki model będzie mógł mieć, kto z tego modelu będzie zadowolony i czy poza tym, że to po prostu będzie sztuka, model, tak, zrobiony, to co o nim będziemy mogli więcej powiedzieć. I tutaj my mamy duże doświadczenia, dlatego że w Wilanowie już od prawie 20 lat, po prostu kiedy zaczęliśmy w ogóle proces cyfryzacji, to od początku mieliśmy takie podejście, że staramy się do tego podejść systemowo, stworzyć pewną filozofię działania i później nie tyle używać technologii na zasadzie takiej zróbmy to najlepiej, jak w tym momencie jest to możliwe, tylko staramy się określić, jak to powinno być zrobione finalnie, żeby dany produkt miał te wszystkie cechy użytkowe, których na przykład konserwator dzieł sztuki albo historyk potrzebuje i wtedy dopiero określamy, w którym momencie technologia w danym zakresie będzie już na tyle zaawansowana, żeby można było taki produkt uzyskać.
A czy tutaj przykłady projektów mógłbyś nam w uczestnictwa muzeum bądź partnerstwa w jakiś sposób?
Tak, na przykład ponad 10 lat temu realizowaliśmy zresztą w ramach działania NCBiR-u projekt, który miał, w ramach którego staraliśmy się określić właśnie wymagania jakościowe dla zakresu zastosowań monitoringu stanu zachowania obiektów zabytkowych właśnie dla wsparcia procesów konserwatorskich. I tam on wyglądał w ten sposób, że po prostu przygotowane próbki różnych powierzchni obiektów zabytkowych, które były przez konserwatorów przygotowane, skanowaliśmy w trzech różnych rozdzielczościach przestrzennych i później zawodowcy, czyli archeolodzy, konserwatorzy dzieł sztuki, historycy oceniali te efekty tych skanów i mówili, w którym modelu oni widzą te cechy, które na przykład potrzebują móc analizować, aby przeprowadzić na przykład ocenę stanu zachowania zabytku. I tam to był pierwszy taki projekt, zresztą pionierski też w skali światowej, bo myśmy to w wielu miejscach na świecie pokazywali. I niestety mało jakby jest miejsc, gdzie ktoś poszedł dalej, żeby to rozwijać, który dał takie pierwsze określenie właśnie jakichś parametrów technicznych. I my zresztą dalej do dzisiaj, wykonując prace dokumentacyjne, cały czas jakby odnosimy się do tamtych wtedy wypracowanych punktów odniesienia.
Czyli to rzeczywiście to zastosowanie ma wymierny efekt w Twoim przypadku. Dominiku, podobne pytanie do Ciebie. Jeżeli mógłbyś się odnieść do tego, co powiedzieli koledzy i tego, o co pytamy, czyli te technologie, ich zastosowania z punktu widzenia uniwersytetu i z Twojego punktu widzenia.
No tak, z punktu widzenia uniwersytetu to jest trochę tak, że tych zastosowań jest bardzo, bardzo dużo. Samych projektów horyzontalnych, Horyzontu 2020 na uniwersytecie jest około 140 realizowanych w zeszłym roku, około 28 byliśmy liderem jako Uniwersytet Warszawski. Także to jest naprawdę, znaczy trudno jakby odnieść się do wszystkiego. Natomiast faktycznie jest tak, że jednostka, w której pracuję, stara się skupiać właśnie na tych technikach dokumentacyjnych, bardzo różnych. To może tutaj bardziej się już skupmy na właśnie na pozyskiwaniu czegoś, co tutaj przedmówca nazywa się skanami 3D, czy w ogóle obrazowaniem 3D. I chciałem się tylko w pełni zgodzić właśnie, że to 3D jest niesamowicie pojemnym takim workiem i często ludzie to mylą albo spłycają jakby możliwości. Dla nas to oczywiście jest bardzo istotne, co robimy, w jaki sposób. Dlatego, że przy badaniach naukowych często ta jakość i precyzja odwzorowania danego stanowiska archeologicznego, jakiegoś kopaliska czy jakiegoś przedmiotu musi być bardzo dokładna i wysoka, ale też stosujemy różne metody w zależności od potrzeb, tak? Dlatego, że czasami jest to zdeterminowane przeznaczeniem, tak? Czy to potem na tym będą prowadzone dokładne badania, mamy bardzo mało czasu, żeby to zobrazować, zabrać do Polski na przykład, tak? Bo często jest to, może być tak, że te badania są poza granicami kraju i mamy jakiś określony czas na zrobienie tych badań. Czyli wtedy cały ten moduł opracowania wszystkiego zostawiamy sobie już dopiero na przyjazd do Polski. Czy tu chodzi o duże tereny, tak? Czy to są właśnie badania z zastosowaniem dronów, czy ręcznych skanerów różnego rodzaju. I tutaj właśnie możemy rozróżnić te skanery światostrukturalnego, laserowe, w zależności od potrzeb, tak? Używamy bardzo różnych rzeczy. I też się zgodzę, że tam metodologia powstaje i standardy powstają i my też tutaj bardzo do tego przykładam dużą uwagę, żeby to jednak w jakiś sposób dopracowywać. Natomiast to, co często też, szczególnie w współpracy z instytucjami kultury, jest nazywane 3D, to często też dotyczy na przykład po prostu wirtualnych spacerów, jakiegoś takiej formy obrazowania kamerami 360 stopni. My też to robimy, no ale jest to zupełnie czymś innym niż takie skanowanie czy tam obrazowanie 3D na potrzeby naukowe. Także to faktycznie jest bardzo pojemny worek. My staramy się to wszystko robić również. Wydaje się, że to oczywiście w różnych tych swoich aspektach ma jakąś tam przyszłość i jest wykorzystywane teraz już w tylu jakby gałęziach i gospodarki, i nauki, że to od tego pewnie nie ma jakiegoś odwrotu.
Tak, tych technologii rzeczywiście jest bardzo dużo i są różnorodne. Różnorodne są też Wasze instytucje, macie inne podejścia. Stąd jestem ciekawa odpowiedzi Waszej na pytanie, jak podchodzicie do horyzontu? Czym tak naprawdę ten Horyzont Europa jest? Czy tego typu programy finansujące działania? Czy jakoś wpisuje się taki program w Waszą strategię finansowania w firmie, strategię rozwoju innowacji w firmie czy w instytucji? Jak ten Horyzont i Wy funkcjonujecie obok siebie? Dominiku, wystartuję od Ciebie.
Dobrze, dziękuję.
Skoro tak dużo tych projektów masz.
To znaczy, to nie, właśnie nie ja, żeby już nie było, że to sobie przypisałem wszystkie projekty na uniwersytecie. Znaczy, dla nas przygoda z Horyzontem była dosyć znacząca i w ogóle bardzo ciekawa, dlatego że no, wieloaspektowe rzeczy, którym się zajmujemy, staramy się właśnie budować taki potencjał Uniwersytetu Warszawskiego w różnych badaniach, stanowić takie zaplecze infrastrukturalne do różnego rodzaju badań, bardzo, bardzo ciekawych czasami i odległych od siebie też tematycznie, więc to nie jest takie skupione tylko w jednym miejscu. Dla nas ciekawym był udział w Horyzoncie nie ze względów nadfinansowych, dlatego że trudno nam budować politykę finansową jednostki w oparciu o Horyzont, dlatego że właśnie bardzo mamy różne zainteresowania, wspieramy różne bardzo badania, natomiast niezwykle inspirującym był udział nasz w projekcie FED Flagship Time Machine. To był taki z olbrzymim rozmachem zarysowany projekt, który dążył do tego, żeby pozyskać w jednym miejscu, właśnie taki w formie pewnie rozproszonej, ale pozyskać możliwie kompletną dokumentację cyfrową wszystkich zabytków w Europie i zarówno jeżeli mówimy o zabytkach takich architektonicznych, jak i po prostu dokumentach różnego rodzaju, archiwaliach, mapach, wszystko co człowiek wytworzył i za pomocą różnego rodzaju zaawansowanych narzędzi cyfrowych pozwolić użytkownikowi podróżować w takiej osi historyczno-geograficznej przez te zasoby. Projekt był faktycznie pomyślany z niesamowitym rozmachem, ale on nie doszedł do skutku, znaczy doszedł do pierwszy etap. Przyszliśmy jako konsorcjum europejskie, dostaliśmy chyba 1 000 000 euro na przygotowanie kolejnego etapu. Kolejnym etapem miał być właśnie ten flagship, czyli ten 1 000 000 000 euro na badania. I wtedy to był ten moment, kiedy już przeszliśmy etap konkursowy. Zostało chyba nas dwie czy trzy projekty do wyboru i wtedy właśnie Komisja Europejska zabiła ten flagship europejski, zmieniając go na inny, ale on niesamowicie jednak rezonował. Tak? A czy za pomocą, znaczy opierając się troszeczkę na doświadczeniach tego projektu, został w sumie ustanowiony teraz nowy projekt ten Europejskiej Chmury dla Dziedzictwa i on też niesamowicie jednak rezonował na uczestników tego projektu. I to właśnie te finanse nie były takie wysokie, ale jakby ukształtowało to pewne myślenie o jakby dokumentacji dziedzictwa, tak? Do tej pory, to już było parę lat ładnych temu, jednak raczej ta dokumentacja dziedzictwa się dokonywała w pewnych wąskich fragmentach, czyli na przykład teksty, zabytki, znaczy były osobne narzędzia do różnych rzeczy, osobne platformy do publikowania, to rzadko kiedy było powiązane wszystko z sobą. I teraz właściwie trochę inaczej o tym myśli zupełnie i na podstawie tych projektów powstały tak zwane lokalne maszyny czasu, czyli takie próby ograniczenia geograficznego trochę zakresu takich badań, ale jednak ich prowadzenia. No i właściwie w Polsce też się przyjęło, to może się powiem dwa słowa przy partnerach, ale że faktycznie wykorzystując już finansowanie też NCBR-u, tylko innego programu, po IRU budujemy takie bardzo mocne zaplecze infrastrukturalne do powstania laboratoriów, zarówno stacjonarnych, jak i takich mobilnych, jak i pewnych wirtualnych, które będzie dostarczały pewien komplet narzędzi do prowadzenia badań i dokumentacji. Więc dla nas, też jako dla jednostki, ten udział w Horyzoncie był bardzo ciekawy, bo nakreślił pewną strategię rozwoju też jednostki na Uniwersytecie Warszawskim. To znaczy zrozumieliśmy, jak wiele aspektów jeszcze można się zająć, w jak wielu aspektach będą prowadzone kolejne badania i kolejne programy też ramowe i kolejne projekty horyzontalne. I tak staraliśmy się budować nasze kompetencje szeroko i tak w taki sposób komplementarny, żeby były też pewne odpowiedzią na czekające nas wyzwania. Więc dla nas na pewno ten udział był bardzo ciekawy i taki właśnie pewną bardziej przygodą intelektualną może niż finansową.
Ja bym tu bardzo chętnie się odniósł do tego, co ty powiedziałeś, jeśli chodzi o taką, mamy podobną sytuację, jeśli chodzi o techniki dokumentacyjne, dlatego że jeszcze kilkanaście lat temu panowało na świecie takie przekonanie, że szukamy optymalnych, najlepszych technik dokumentacyjnych dla różnych grup zabytków. I to funkcjonowało przez ileś lat, natomiast w tym momencie dzisiaj już raczej większość osób zdaje sobie z tego sprawę, że to jest trochę ślepa uliczka i dzisiaj raczej przeważa takie podejście, z którym ja się absolutnie zgadzam i to staramy się też w Wilanowie wdrażać, że nie ma optymalnych technik do grup obiektów, tylko optymalny wynik, czyli najlepsza dostępna i potrzebny typ dokumentacji w porównaniu też do kosztów i za ilości pracy w to włożonej, można osiągnąć tylko wtedy, kiedy się łączy różne techniki dokumentacyjne dla jednego obiektu. bo wtedy czasami się podchodzi na przykład jedną techniką, żeby zadokumentować cały, a później na przykład wybieramy pewne fragmenty obiektu, gdzie jest coś, na przykład pewne technologiczne ślady użytych narzędzi, tego typu rzeczy, czy specyficznych jakichś zniszczeń i dokumentujemy je bardziej wyspecjalizowanymi technikami, które są o wiele droższe, bardziej skomplikowane, ich użycie dla całego obiektu było jakby niewspółmierne. Natomiast tutaj w momencie, kiedy one właśnie w takim holistycznym systemie działają, to się bardzo ładnie dopełnia i pozwala naprawdę fajne efekty osiągnąć i takie, które są później bardzo też spektakularne w prezentacji.
Tak, ja się absolutnie zgadzam. Właśnie mamy bardzo podobne podejście do tych badań, szczególnie, że właśnie ten czasochłonność, kosztochłonność determinuje czasami badania. Było takie zachłyśnięcie się właśnie skaningiem laserowym, a teraz widzimy, że przy wielu stosowaniach fotogrametria jest właściwie lepsza. Ale jeszcze chciałem tylko słowo powiedzieć, bo ten projekt Time Machine miał jeszcze jeden ciekawy aspekt. To znaczy powstało kilka projektów prowadzonych przez Politechniki Europejskie nad nowymi technikami też digitalizacji, między innymi, żeby przyspieszyć właśnie digitalizację albo odczytać bardzo stare zabytki, szczególnie tu chodziło o starodruki, na przykład używania tomografu komputerowego do skanowania książek, których nie można tworzyć z różnych powodów. To jest bardzo skomplikowana sprawa, dlatego że one często zalane na przykład, albo takie zapleśniałe starodruki, które mają pofałdowane karty, tomograf działa tak, że tnie to na super cienkie i potem połączyć właściwie z sobą odpowiednie fragmenty tego, jest niebywałe trudne, ale wiem, że to jest bardzo zaawansowane współpraca, więc to też efektem tego horyzontu były bardzo ciekawe nowe technologie. Tam jeszcze kilka można by wymienić, tutaj nie ma pewnie wszystko czasu, ale faktycznie ten pomysł był bardzo taki płodny i się okazało, że z tego urosło w Europie bardzo wiele różnych projektów.
Pojawiły się kolejne i kolejne. Nie, to rzeczywiście jest ciekawa perspektywa właśnie tego rozwijania takich przełomowych technologii, a z drugiej strony, tutaj kieruje się do Mieszka, firma. Jak firma, która no, chciałaby być pewnie bliżej rynku, bliżej komercjalizacji, bliżej sprzedaży.
Tak, ale też pozwolę się odnieść tutaj, bo bardzo ucieszyłem się, bo tutaj koledzy mówili o efektywności. Przyznam, że na początku tej przygody, po pierwszych spotkaniach projektowych, to byłem przerażony ilością rzeczy, pomysłów, które chcieli wdrażać właśnie nasi partnerzy z uczelni, z instytutów naukowych. Co już na pierwszy rzut oka dla kogoś, kto wie, że wszystko kosztuje, że wszystko trwa, no to nas to przerażało i musieliśmy im zawsze tłumaczyć, że fajnie, radzić sobie z wyzwaniami, z nowymi, ale jednak mamy ograniczony czas, ograniczony budżet. Nie szalejcie. Także tutaj jakby cieszę się, że wy gdzieś tam w waszych projektach też patrzycie na tą efektywność właśnie projektową, produktową i finansową. Wracając, jak to wygląda z perspektywy firmy do twojego pytania, to w krótkim terminie po dosyć prostej analizie opłaca się, tak? Opłaca się uczestniczyć w tych projektach. No to są realne pieniądze, którymi oczywiście trzeba racjonalnie gospodarować, ale tutaj, jeżeli słuchają mnie koledzy z innych firm, to po pierwsze, w odróżnieniu do projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach byłej szybkiej ścieżki, teraz też w Smarcie, to ciężej, trudniej jest wkomponować ten projekt w strukturę operacyjną firmy. Trzeba jednak zrobić strukturę równoległą, bo wymagania samych wyjazdów, kontaktów międzynarodowych, to angażuje tak czasowo, że no nie można tak sobie tego fajnie skalkulować, jak w przypadku projektów R&D tutaj krajowych, więc tutaj bym przestrzegał przed takim na siłę wkomponowaniem budżetów w finanse firmy. Także tak, opłaca się. I kolejna rzecz, jednak dla firm, które mają więcej niż 20 pracowników, w tym 5-6 chętnych do podróżowania, kawalerów bądź panien, bo to jednak w przypadku projektu RIZE, tak, komponentu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie są sekundmenty, gdzie jest potrzeba pobytów miesięcznych za granicą, no to były sygnały u pracowników, że wszystko ok, fajnie, no ale jednak no, ten tydzień, dwa tygodnie za granicą to wystarczająco. Więc to tak trzeba się przyjrzeć tym takim aspektom logistycznym, ludzkim przed realizacją. To w krótkiej perspektywie, w średniej, to już w trakcie realizacji projektów już zaczęliśmy przejęliśmy z partnerami, nie z uczelni, ale z partnerami również z obszaru przedsiębiorstw. Już pewne zlecenia zaczęły do nas docierać i również my mieliśmy okazję podzlecić coś partnerowi hiszpańskiemu z branży audiowizualnej. Teraz też to trzeba powiedzieć, same wynagrodzenia, tak, dla branży IT, programistów, no w Polsce są na poziomie, no na pewno się zrównały z hiszpańskimi, włoskimi wynagrodzeniami, no południowej Europy to na pewno, dobijają do wynagrodzeń niemieckich, belgijskich, brytyjskich. Więc tutaj już widzimy, że po tej współpracy możemy coś zlecić za granicę i jakby więcej zostanie u nas. No, w dłuższej perspektywie, o tym będziemy pewnie jeszcze dzisiaj rozmawiać, to kolejne partnerstwa, kolejne projekty.
To ja tutaj zadam pytanie w odniesieniu do tego, co powiedziałeś. Dalsza współpraca, bo tak jak mówiliśmy na początku, konsorcja składają się z wielu partnerów. Jak to w Twoim przypadku, Mieszko, przekłada się na inne wartości dodane? Nie tylko te, powiedzmy sobie, które masz tu i teraz, tak? Tylko jakieś być może kontakty komercyjne, o których wspomniałeś, zlecenia, które Ty wysyłasz za granicę do swoich partnerów i które otrzymujesz. Czy to jest zasada, czy to jest taka wartość dodana, na którą trzeba zapracować, pracując w tym konsorcjum, realizując projekt?
Ona wychodzi sama też z siebie, bo jednak te projekty też trzeba przyznać, mają taką wartość dodaną ludzką, tą, żebym nie był źle zrozumiany, rozrywkową troszeczkę, bo no jednak spotykamy się, będąc miesiąc za granicą z ludźmi, no poznajemy się. Mam sporo przypadków, że nawet rodziny się poznają, tak jak też u nas byli w Gdańsku, Włosi, którzy są bardzo rodzinni z definicji, to już były całe spotkania rodzinne. No także no chcąc, nie chcąc, później ta współpraca się dalej rozwija. Więc no, samo uczestnictwo, tak, tego wymaga, plus oczywiście zderzenie pewnych technologii, potrzeb, no to musiałbym wejść w szczegóły, żeby to pokazać, ale tak już mam właśnie przykłady, że się opłaca.
To samo pytanie do Ciebie, Eryku. Tutaj troszeczkę inaczej pewnie to wygląda i wspominałeś w naszych takich tutaj przygotowaniach o tym, że masz doświadczenia, że przyjeżdżają do Ciebie naukowcy, którzy być może korzystają z tego, co Wy macie. Mówiłeś tutaj o Maria Skłodowska-Curie-Action, tak?
W tym
typie działania?
Teraz Wilanów jest zaangażowany w taki projekt CHANGE, to jest Cultural Heritage Analysis for New Generations. I to jest projekt, którego koordynatorem jest norweskie NTNU, czyli Politechnika Norweska. I w ramach tego projektu właśnie Wilanów jest jednym, obok Politechniki Warszawskiej, mieliśmy taki silny zakres kompetencji w zakresie dokumentacji trójwymiarowej, którego nie mieli inni międzynarodowi projekt, czy w mniejszym stopniu mieli inni partnerzy w tym projekcie. I z tego względu na przykład 2 lata temu organizowaliśmy jeszcze we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie z Wydziałem Konserwacji takie kilkudniowe szkolenie w Warszawie, na które przyjeżdżali właśnie wszyscy uczestnicy tego projektu i ono było stricte nakierowane na zapoznanie ich z różnymi technikami dokumentacji trójwymiarowej, z możliwością przetwarzania danych. I to zresztą też miało bardzo bliski związek z tym, co jest realizowane wewnątrz tego projektu CHANGE, bo tam punktem ciężkości jest 14 doktoratów, które część już została obroniona, część będzie właśnie jest teraz, tak, w tych dniach, w tych tygodniach broniona i każdy z nich rozwiązuje jakiś konkretny problem z zakresu tworzenia dokumentacji cyfrowej obiektów dziedzictwa i dzięki jakby to jest też taki aspekt współpracy, który wydaje mi się, zawsze to staram się podkreślać, bardzo cenny między jednostkami naukowymi a instytucjami, które używają realnie efektów pracy naukowej. Czyli na przykład ta bliska od lat współpraca Wilanowa z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ona ma takie dobre przełożenie, bo pewne rozwiązania optyczne czy programistyczne, które są tworzone na Politechnice. Później my następnego dnia w zasadzie w dziennym takim codzienności muzealnej jesteśmy w stanie weryfikować, na ile one się sprawdzają, na ile one rzeczywiście odpowiadają naszym potrzebom, na ile są ewentualnie potrzebne jakieś modyfikacje. I dokładnie taki sam mechanizm działa wewnątrz tego projektu, gdzie też są różnego typu instytucje. I myślę, że jedną z bardzo mocnych stron Horyzontu w ogóle jest to, że poprzez dofinansowanie tego typu działań on umożliwia taki progres, rozwój technologiczny i zajmowanie się różnymi technologiami, którymi pewno w mniejszym stopniu byłoby możliwe się zajmowanie, bo po prostu w realiach takich codziennego życia trudno by było poszczególnym państwom czy instytucjom znaleźć na często, tak jak pan mówił, na przykład było odniesienia do time machine, do takich rzeczy, odniesie pieniądze na takie eksperymenty, tak? Bo wiadomo, że w eksperymentalnie nie zawsze wszystko wychodzi i tutaj już na przykład firma komercyjna, która myśli myśleć o zwrocie, ma zupełnie inaczej postawiony poziom ryzyka, natomiast projekt badawczy, jeżeli ma dobrą metodologię, to czasami na przykład efektem jest to, że się okazuje, że jakaś ścieżka jest niedobra. I to wcale nie oznacza, że to był zły projekt. To był na przykład czasami fantastyczny projekt, który na przykład uchronił nas przed wyrzuceniem potencjalnie bardzo dużej ilości pieniędzy do śmieci poprzez realizację czegoś, co nie spełnia na przykład pewnych wymagań albo nie odpowiada na konkretne stawiane jakieś pytania badawcze czy potrzeby na przykład udostępniania.
Tak, czyli ta praca w konsorcjum i poznawanie partnerów daje możliwość poznania oczekiwań, ale też znalezienie ścieżki odpowiedniej, bo tak jak powiedziałeś, pewne projekty czy badania prowadzą do odpowiedzi, to nie jest dobra ścieżka, pójdźmy inną, tak? Ja bym chciał...
Tak, i pozwala jeszcze na kolejną rzecz, to znaczy na przykład na wykorzystywanie, i to miało miejsce w tym projekcie, danych, które na przykład Wilanów wytworzył we wcześniejszych projektach. Bo my na przykład w ramach projektu POIŚ, czyli Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko, kilka lat temu realizowaliśmy taki projekt monitoringu stanu zachowania elewacji pałaców w Wilanowie poprzez bardzo precyzyjne pomiary trójwymiarowe wybranych miejsc i na przykład dokładnie te dane zostały użyte przez jednego z doktorantów w tym projekcie do rozwijania oprogramowania analitycznego, które było przedmiotem pracy tej osoby. Natomiast ona jakby od nas mogła dostać konkretne, unikalne dane, których inne instytucje na przykład nie dysponują w ogóle takimi danymi.
To jest świetny przykład wykorzystania tych danych, informacji. Dominiku, a z twojej perspektywy partnerzy projektowi i dalsza współpraca z nimi, czy poza tymi wartościami, które są, powiedzmy sobie, tymi finansowymi i tymi wymianami, powiedzmy, akademickimi i wymianą pomysłów i może sposobami badania, czy widzisz tutaj benefity, dodane wartości? Jaka jest twoja perspektywa na to?
No, poza właśnie tymi walorami, o których wspomniał mój przedmówca, z którymi się właśnie mogę zgodzić, więc nie ma co ich powtarzać, to jednak ten aspekt, o którym też wspominał Mieszko, to znaczy sieciowanie. Znaczy to sieciowanie jest bardzo istotne też w nauce i w takich instytucjach infrastrukturalnych, które wspierają naukę w Polsce. Dlatego, że no, jakby skupiając już na tym projekcie Time Machine, no, z tych współprac powstało właśnie wiele współpracy takich bardziej regionalnych lub z takich współpracy dotyczących trochę mniejszych wycinków tego projektu. I właściwie cały czas, my byliśmy nie tylko jako Uniwersytet Warszawski i z Polski jeszcze PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, członkiem tego konsorcjum, ale też byliśmy trochę częścią tego olbrzymiego projektu, bo taka infrastruktura badawcza, się nazywa Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Nauk Humanistycznych i Nauk o Sztuce, DARIACH, ERIK, ma też część ORIKA. I my w Polsce mamy też DARIACH.pl, czyli odpowiedni konsorcjum w strukturach krajowych. To jest największe konsorcjum humanistyczne, infrastrukturalne w Polsce. 18 instytucji do niego należy. Liderem jest Uniwersytet Warszawski, ale właśnie chodziło o to, że my byliśmy też jakby częścią, cała Daria, cała sieć była też częścią tego dużego projektu. No i właśnie jedno z takich efektów tego było to, że po tym projekcie składaliśmy też już nasze projekty na mapę drogową infrastruktury badawczej w Polsce i dostaliśmy się na nią i dostaliśmy teraz dofinansowanie bardzo duże właśnie w ścieżce POIR-owej, no ale właśnie po to, żeby trochę kontynuować tę ideę, tak? Znaczy budujemy tam właśnie z Poznaniem, który jest liderem tego konsorcjum projektowego, z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, pewne zasoby, infrastruktura, która właśnie będzie mogła realizować w jakimś zakresie między innymi te idee, które przyświecały też między innymi Time Machine. Więc to było tyle ciekawe, że to sieciowanie nie dotyczyło tylko międzynarodowego sieciowania, ale też dotyczyło pewnej ścieżki krajowej, tak, że zaczęliśmy się sieciować bardziej mocno, współpracować w kraju. A też na końcu tego, to jako ciekawostkę, też zaczęliśmy jeszcze mocniej współpracować na przykład w obrębie Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski jednak jest dużą instytucją i do tej pory ta interdyscyplinarność teraz już wybija te kolejne drzwi i mury, ale jednak to nie była taka oczywistość na uczelniach. No ale teraz na przykład, co może się na pierwszy rzut oka wydawać nieoczywistym, że powołaliśmy właśnie w ramach tego programu takie laboratorium geoarcheologiczne, gdzie wchodzi Centrum Kompetencji Cyfrowych, Wydział Archeologii, ale też na przykład Wydział Geologii. Powołaliśmy wspólne, w Chęcinach wspólne laboratorium, które jest w stanie dokumentować krajobraz historyczny, czy w ogóle zabytki, czy jakikolwiek obraz, praktycznie wykorzystując wszystkie możliwe dostępne narzędzia do badania litosfery, dlatego że mamy różnego rodzaju zaawansowane drony, mniej zaawansowane, bardziej zaawansowane, bardzo zaawansowane platformy lotnicze, z lidarem i skaningiem laserowym. Mamy masę sprzętu do obrazowania i badań z Ziemi, obiektów dziedzictwa. Mamy georadary cyfrowe, które pozwalają też badać jakby bezdotykowo, bezinwazyjnie zabytki. Ale też mamy, znaczy to właśnie teraz tworzymy i kupujemy, jesteśmy w trakcie tworzenia tego laboratorium, też sprzęt, który pokazuje, pozwala obrazować to z wody, tak, czy podwodne badania, czyli możemy właśnie na jednym terenie kompleksowo zdigitalizować czy zdokumentować jakieś obiekty, czy jakiś cały krajobraz i to jest no w sumie efekt też takiego sieciowania, tak, sieciowania, trochę spojrzenia inaczej na problem, też oczywiście nowych wyzwań, jakieś mniejsze współpracy cały czas się pojawiają. Naszym celem jest jakby zbudowanie na tej idei troszeczkę, która się pojawiła w horyzoncie właśnie takiego mocnego zaplecza infrastrukturalnego w Polsce oraz na Uniwersytecie Warszawskim i dalej no, branie udziału w kolejnych projektach tak, tego typu, tak, już mając to zaplecze infrastrukturalne też do tego.
Mówiłeś, Dominiku, o tej interdyscyplinarności, o tych właściwie takich łączących się, zupełnie nieprzystających światach i to też widzimy w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, bo z jednej strony te zakurzone biblioteki, obiekty muzealne, obrazy, a z drugiej strony tomografia komputerowa, jakieś fotonika zapewne, obserwacja, modelowanie 3D, technologia bardzo rozwinięta. No właśnie, co dalej z tą technologią, w jaką stronę to pójdzie, jakie widzicie kierunki rozwoju? No tutaj, Eryku, ty mówiłeś mocno o potrzebie standaryzacji, ale tak, pewnie też jakieś kierunki. Powiedz, jak ty to widzisz, co dalej?
Znaczy dla mnie to jest, przepraszam, ale ja to powtarzam wszędzie jak mantę, że potrzeba standaryzacji to jest po prostu absolutny priorytet, bo to jeszcze czegoś takiego nie było kilkanaście lat temu, to można było zrzucać na to, że wchodzimy w nowoczesne technologie, i powiedzmy jest to coś całkowicie terra incognita i nie wiemy, trochę na ślepo się poruszamy. Ale jednak już od kilkunastu lat na całym świecie cała masa ośrodków się tym zajmuje i na dobrą sprawę tych standardów dokumentacyjnych, nawet dla fotografii, która jest tą najbardziej rozpowszechnioną techniką dokumentacyjną, nie wszystko jest oczywiste. Są jakieś punkty odniesienia, tak jak, nie wiem, jak FADGI, jak Metamorphosis, czy europejski, czy amerykański standard, ale one też nie rozwiązują wszystkich problemów, na przykład fotografowanie obiektów przestrzennych i tego typu rzeczy. Także na pewno standardy, poza tym łączenie różnych technologii, bo tak jak tutaj już dzisiaj, Dominik, ty mówiłeś, że są właśnie część technik, które na przykład nie są technikami trójwymiarowymi, są traktowane jako techniki trójwymiarowe, tak jak na przykład nie wiem, fotografia dookólna, ale ja mniej w tym wypadku, w takim powszechnym odbiorze publicznym, może nawet mniej ważne jest, do jakiej grupy technologii coś należy. Bardziej ważne jest, żeby wiedzieć, jakie można osiągnąć produkty i stosować po prostu optymalnie dany produkt do zarejestrowania pewnej cechy czy czegoś, co chcemy obserwować. Czyli na przykład chcemy pokazać osobom, udostępnić w internecie, jak wygląda struktura haftu, to oczywiście można to zrobić poprzez precyzyjny skan trójwymiarowy, ale można to też zrobić taką techniką, która się nazywa RTI. To nie ma chyba cały czas polskiej nazwy, to jest od Reflectance Transformation Imaging, ale jest to technika wielokrotnie tańsza, bardzo łatwa do udostępniania, oprogramowanie jest bezpłatne, oprogramowanie do wizualizacyjne jest bezpłatne. Żeby to zrobić, potrzeba mieć w zasadzie zwykły aparat fotograficzny. A pomimo tego ta technika jest bardzo mało rozpowszechniona, bo tutaj zawodzi jakby popularyzacja, właśnie świadomość, edukacja w tym zakresie. I na przykład ta technika, ona cały czas, pomimo tego, że jest techniką już pełnoletnią, cały czas też nie jest wystandaryzowana. Czyli na przykład jaka jakość odwzorowania w pikselach w stosunku na przykład do wielkości obiektu, który jest fotografowany, takie rzeczy, to powinno, ja nie mówię, że to wszystko powinno być tak określone, żeby tylko tak można było robić, ale bo to też jest mylne poinformowanie standardów, ale chodzi o to, żeby w standardzie była mowa o tym, jak minimalnie technologicznie trzeba coś zrobić, czyli nie gorzej niż, bo wtedy otrzymujemy produkt, który wiemy, że do pewnego zakresu zastosowań będzie na pewno dobry. A jeszcze kolejną kwestią związaną z horyzontem, to jest właśnie to, że się poznaje ludzi, tak? Czyli po pierwsze poznajemy ludzi w Polsce, poznajemy ludzi za granicą, widzimy po pierwsze, co robią ośrodki zagraniczne, ale z drugiej strony mamy też szansę prezentować na forum międzynarodowym to, co my robimy w Polsce. I często się okazuje, że te rzeczy, o których my myślimy, czy które realizujemy u nas w kraju, wyprzedzają to, co się dzieje na Zachodzie. I tylko, że na przykład czasami się dzieje w ten sposób, że mamy coś opracowane, ale tego nie popularyzujemy i później na przykład po kilku czy kilkunastu latach coś podobnego jest opracowywane na Zachodzie i my to w zasadzie wtedy przejmujemy na przykład z Ameryki, dlatego że oni to po prostu pierwsi rozpowszechnili. I tu także ta wymiana informacji, publikowanie efektów jest szalenie ważne i na to we wszystkich projektach Horyzontu jest też bardzo duży nacisk położony. I na przykład ten projekt Change, on się w tym roku kończy i będzie jakby takie naukowe podsumowanie jego w ramach konferencji, która jest organizowana, będzie w Oslo w czerwcu, to jest archiving i to jest w tej chwili chyba największa taka zbierająca z naukowców z całego świata konferencja, która jest dedykowana ściśle dokumentacji dziedzictwa. Bo są konferencje większe, tak jak na przykład jak Electronic Imaging w San Francisco, ale tam jest wiele różnych zakresów tematycznych. Natomiast archiving jest ściśle, on jest też przez amerykański ESNT organizowany, natomiast jest ściśle poświęcony dokumentacji dziedzictwa i to będzie taki tydzień w czerwcu, gdzie w Oslo będzie po prostu ludzie z całego świata, ci najbardziej znani będą mówili o tym, co w ciągu ostatnich roku, powiedzmy dwóch, się zadziało w zakresie dokumentacji trójwymiarowej i tam są właśnie tworzone to, co pytałaś, te trendy i wizje na przyszłość.
Dominiku, co według ciebie przed nami w tej dziedzinie?
Takie trzy kierunki bym zarysował, a czyli takie trzy jakby obszary. Jeden, który nawiąże tej wypowiedzi Eryka, jest faktycznie te standardy są bardzo istotne, bardzo istotne. Znaczy, to jest nie tylko standardy jakby wykonywania tej dokumentacji, ale właśnie opisywania, czyli metadanych technicznych, metadanych opisowych, które też nie są, jeżeli chodzimy o tam już generalizując 3D, też nie są wystandaryzowane jeszcze. Ale też przede wszystkim przechowywania tych materiałów, to będzie duży problem niedługo przy takim przyroście tych materiałów, one jednak zajmują bardzo dużo miejsca. Też publikowanie i odpowiednie przechowywanie, też według pewnych standardów, tak jak mieliśmy ten nurt z otwartą nauką, publikację tekstów, tak, że tam Five Star Open Data, mieliśmy już standardy, FAIR, tak dalej, no to tu przy takich materiałach właśnie musimy stosować podobne rozwiązania, musimy wypracować bardzo podobne rozwiązania. One muszą być interoperacyjne, one muszą mieć pewne standardy. Te wzorcowe skany też trzeba przechowywać wieczyście, to jest olbrzymi problem właśnie, tak, a czy powiesz, że standard przechowywania takich danych, żeby on zawsze był możliwy do cyfrowania w przyszłości przy zmieniających się technologiach, to jest problem, bo te technologie, patrząc na postęp, dopiero raczkują tak naprawdę, czy one są stosunkowo niedawne, tak, jeżeli nadpowiemy 20 lat, to jest niedługo, prawda, jeszcze. Więc te standardy się zmieniają bardzo. Nie wiadomo, czy te technologie w przyszłości będą czytały wzorcowe materiały z przeszłości. Już wiemy, że często tak nie jest. Mamy zapisy audio, wideo, które już nie są właśnie możliwe do odcyfrowywania. Mamy też takie, które też pojawiają się w naszych projektach, trochę inne ujęcie tego 3D, czyli na przykład, nie wiem, dźwięk imersyjny, dźwięk przestrzenny, który też jest już teraz zupełnie inaczej przechowywany, kodowany, można sobie właśnie odtwarzać na zupełnie innych zasadach już niż takie znane nam formaty do tej pory. Więc to jest jakby jeden taki, powiedziałbym, klasyczny problem, czyli właśnie zawsze się wszyscy martwią o standardy, przechowywanie wieczyste, formaty wieczystego przechowywania i tak dalej, i tak dalej. No na przykład problem jest chociażby taki, żeby zarysować to jakoś, że O ile w takiej klasycznej digitalizacji tekstowej pewnym standardem właśnie były nieskompresowane TIFFy i już zaczyna to trochę uciekać to na JPEG-u 2000, dlatego że te TIFFy już są za ciężkie, żeby wszyscy przechowywali takiej ilości danych, no to na przykład, nie wiem, audio, ale w wideo wysokiej jakości, 8K, 16K i tak dalej, tam pewnym standardem, to kiedyś zalecała Komisja Europejska, było dzielenie, czy zapisywanie klatki w TIFFach. Teraz wyobraźmy, że taka klatka w wysokojakościowym wideo, jedna sekunda ma tych parędziesiąt klatek, każda klatka to jest TIFF, to są w ogóle niewyobrażalne, się robią już problemy z przechowywaniem danych. Także to faktycznie jest jakieś wyzwanie przyszłości, takie jakby dla nas wyobrażalne. Tak musimy się zmierzyć, jak to przechowywać, jak to wystandaryzować i tak dalej. Drugim takim obszarem to chyba jednak jest, chyba są przede wszystkim badania interdyscyplinarne, które będą coraz bardziej interdyscyplinarne, to znaczy no właśnie, będziemy mieć w takich badaniach dziedzictwa, będziemy mieć zawsze już włączonych powiedzmy chemików, biologów, mamy spektrometry, które badają właśnie skład chemiczny bezinwazyjnie, tak, materiałów i tak dalej, więc czyli to jest to też właśnie już trochę robimy, to nie jest taka duża przyszłość, mamy na przykład teraz dosyć ciekawy projekt, tak tylko pokrótce powiem, który zaczął się od tego, że miał badać fonetykę ludności polskiej w Bukowinie Karpackiej i Naddniestrzu. Dostaliśmy dla niego dofinansowanie, myśmy to robili z Instytutem Slawistyki IPAN, znaczy zaczynamy właśnie to robić, no, na Ukrainę już nie pojedziemy z przyczyn oczywistych, ale pojedziemy do Rumunii jeszcze w tym roku. Tam mieliśmy rejestrować te pozostałości jeszcze fonetyczne mieszkające ludności, no ale właśnie już teraz pojedziemy i będzie nie tylko nagranie audio, nie tylko skany wszystkich dokumentów, fotografii, co tylko znajdziemy, będzie też obrazowanie właśnie fotogrametryczne całych domostw, kościołów zachowanych i tak dalej, całych topografii wsi. Także jakby dokumentacja będzie pełna i potem będziemy z tego robili właśnie taką platformę, gdzie będzie można bardzo wiele różnych rzeczy porównywać, więc taka interdyscyplinarność badań, wydaje mi się, że będzie jakoś, jest już właśnie standardem, będzie coraz bardziej w tym kierunku szła. No i teraz to trzeci obszar, dlatego powiedziałem, że nie wiem, bo faktycznie jest troszeczkę tak, że rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego nie wiadomo, gdzie nas doprowadzi. Znaczy można tutaj sobie różne rzeczy, jakieś predykcje robić, ale trudno powiedzieć. Już teraz właściwie część rzeczy jest zupełnie niesamowitych i też już nie wiemy do końca, jak to działa, co też jest trochę przerażające właściwie. I nie wiemy, w jakim kierunku to się rozwinie. Znaczy nie jesteśmy w stanie tego z absolutną pewnością przewidzieć, tak? Możemy się użyć to właśnie do takich rzeczy, jak na przykład, co się wydaje w ogóle ciekawym zastosowaniem. Mamy taki projekt, który właśnie nie jest, znaczy jest badawczym, ale jeśli chodzi o to dokładność dokumentacji, właśnie jest trochę na innym poziomie, czyli na takim słabszym, bo ma inne cele. Czyli zbudowaliśmy repozytorium, projekt się nazywa Rekreatio, gdzie przechowujemy skany tablic architektonicznych projektów XVIII wieku, XVII i wcześniejszych, i późniejszych, nam bliżej, po prostu architektury, która nigdy nie powstała. No i teraz ją kolejnym etapem, to zgromadzimy, tam rozmawiamy z Francuzami, mamy jakąś tam sieć właśnie taką. Teraz będziemy budowali cyfrowo te wszystkie obiekty, które właśnie nie powstały. Tak będziemy po prostu rekonstruowali cyfrowo i te kolejnym pomysłem jest, żeby te, które, pierwszy taki mamy pomysł, żeby to, co były na terenie Warszawy na przykład, żeby zrekonstruować w takiej, tak jakby teraz wyglądały, czyli postawić je tak, jak było w projekcie, ale we współczesnej Warszawie, tak żebyśmy sobie zobaczyli. To jest taki, no, na pograniczu właśnie dziedzictwa, popularyzacji i nauki projekt, no bo nie jest stricte naukowy. Natomiast jest dosyć ciekawe, no ale można sobie wyobrazić, że w przyszłości tego typu projekty to właśnie już nie my będziemy robili, tylko będzie robiła sztuczna inteligencja, która tam teraz są przewidywania, że w ciągu 2 lat będzie w stanie już produkować 20-minutowe filmy z pełnymi dialogami, scenariuszami, z ludźmi, tak zupełnie.
Podcasty może.
Podcasty na pewno. Może by to ciekawsze w takim razie. Ale więc w tym sensie mówię, że trochę nie wiem, dokąd zmierzamy, bo trudno to przewidzieć. Więc dużo ciekawych rzeczy jeszcze przed nami, ale też takich pewnych wymagań pewnie.
Znaczy w takim szerokim spektrum, dokąd nas zaprowadzi sztuczna inteligencja, to rzeczywiście trudno stwierdzić, zwłaszcza od momentu, kiedy ona, bo to z tego co wiem, jakby jest spodziewany przełom, kiedy ona się zacznie sama uczyć, tak? Natomiast w węższym zakresie zastosowań, to znaczy jeśli chodzi o tworzenie modeli trójwymiarowych, to w tej chwili widzimy no, taki całkowity boom. Jest błyskawiczny rozwój oprogramowania, które służy do przetwarzania danych trójwymiarowych, bo przetwarzanie zawsze było zresztą często bardzo niedocenianym, ale elementem tworzenia modeli trójwymiarowych, jakby wszyscy się skupiali na tym, że to jest skanowanie. A tymczasem od początku, czyli już nawet kilkanaście lat temu, to był tylko pierwszy etap prac, a później przetwarzanie często wymagało i większej ilości pieniędzy i czasu, żeby mieć dobry produkt końcowy, bo takie surowe dane to jest, tak jak ty wcześniej mówiłeś, tylko w zasadzie zapychanie ogromnych przestrzeni dyskowych. Natomiast w tej chwili mamy taką sytuację, bo jeżeli skanujemy coś, co nie jest jakąś bardzo prostą geometrią, tylko czymkolwiek bardziej skomplikowanym, to niezależnie od techniki pomiarowej, której użyjemy, zawsze każda z tych technik ma pewne ograniczenia. W związku z tym pojawiają się pewne miejsca, których nie jesteśmy w stanie albo w ogóle zadokumentować, albo jakość pomiaru w danym miejscu jest dużo słabsza. Natomiast jest wiele zakresów zastosowań, takich jak na przykład druk trójwymiarowy, które w ogóle, żeby cokolwiek zrobić, wymagają pełnego modelu, gdzie nie możemy zostawić czegoś niedopowiedzianego. I teraz ten błyskawiczny rozwój oprogramowania ostatnio polega na tym, że właśnie jest pomysł na wykorzystanie machine learningu i sztucznej inteligencji, żeby jakby uzupełniać te dane, których nie jesteśmy w stanie pomierzyć. I z jednej strony to jest wspaniałe, bo efekty są świetne, natomiast jest tutaj pewne niebezpieczeństwo polegające na tym, że zawsze była takie pytanie, że jeżeli tworzymy jakąś dokumentację dziedzictwa i mówimy o tym, że to jest dokumentacja, to powinno być weryfikowalne dla każdej osoby, które fragmenty danych tam rzeczywiście pochodzą z pomiaru, a co zostało na przykład domodelowane przez grafików. I to jest na przykład taka inicjatywa London Charter, która opisuje to, jak to powinno być robione, co nie znaczy, że wszyscy się do tego stosują. A teraz w momencie, kiedy wejdzie sztuczna inteligencja i zacznie to robić bardzo dobrze, to już się mówi o tym, że wiele osób przewiduje, że będzie spadek jakości wytwarzanych danych pomiarowych, bo to jest często bardzo drogie, na korzyść zwielokrotnionych możliwości przetwarzania i właśnie uzupełniania pewnych rzeczy przez sztuczną inteligencję. I o ile w takich zakresach wykorzystania jak przemysł filmowy czy gry to jest absolutnie jeden kierunek i w ogóle się nie ma nad czym zastanawiać, bo to jest super, to jeżeli my mamy inne podejście, bo my nie chcemy tworzyć. To jest w ogóle jeden z głównych problemów w tworzeniu dokumentacji dziedzictwa, że my nie chcemy stworzyć wrażenia czegoś istniejącego, na przykład, nie wiem, rzymskiej świątyni, tylko my chcemy ją zadokumentować dokładnie tak, jak ona funkcjonuje, z tymi wszystkimi uszkodzeniami, niedoskonałościami, które tam są. Przez co wymagana jest o wiele większa ilość danych i to jest pułapka. I tu jest też pytanie takie, że w momencie jak zacznie być łatwość generowania bardzo dobrze wyglądających modeli, które będą bazowały na relatywnie słabych danych pomiarowych, to będzie znowu pewna cała dyskusja społeczna, jaka jest wartość dokumentacyjna takich modeli, gdzie powinna być postawiona ta granica, czyli jakby znowu rozwój technologiczny pchnie nas gdzieś dalej, ale to nie znaczy, że rozwiąże pytania, które mamy dzisiaj, tylko po prostu wygeneruje nam nowe, z którymi będziemy się musieli zmierzyć i na nie próbować przynajmniej odpowiedzieć.
Znaczy tak, no problem z wiarygodnością będzie duży, prawda? I to nie tyle, co się oczywiście nie dotyczy tylko dokumentacji dziedzictwa kulturowego, ale w ogóle. Tak? Znaczy, faktycznie to niesie ze sobą takie niebezpieczeństwa, że odróżnienie już nieprawdy od prawdy, fałszu od prawdy będzie bardzo skomplikowane i to, co powiedział Eryk, też jest, jeśli chodzi o dokumentację dziedzictwa, będzie bardzo niebezpieczne, dlatego że no właśnie, jeżeli mamy jakieś symetryczne kształty, budownictwo klasyczne czy starożytne, to jeszcze możemy sobie tę predykcję założyć, że będą dosyć poprawne, ale weźmy pod uwagę na przykład katedry średniowieczne czy gotyckie, gdzie mamy różne takie nagle smaczki stawione architektoniczne czy dekoracyjne, takie, które no właśnie człowiek jest niedoskonały, człowiek ma różne dziwne pomysły i które często widzimy teraz, możemy sobie obserwować na jakichś powiększeniach, prawda? Tam chodzą, nie wiem, na Facebooku czy jakieś społecznościowe, jakieś ciekawe elementy struktur zbudowanych przez ludzi, no i sztuczna inteligencja może po prostu zakładać, że to, gdzie nie ma dojścia i sobie dobudowuje tą część, której nie widzimy. Robiliśmy takie sobie modele nawet dla zabawy już, że robiliśmy pełną dokumentację trzech stron, na przykład jakiegoś obiektu i ona faktycznie idealnie robiła czwartą, no właśnie to było nie do odróżnienia. No ale pytanie, jeżeli tam byłby jakiś ozdobnik czy coś takiego nietypowego, czego ona nie wzięła w ogóle pod uwagę, no to tego nie będzie. I ta dokumentacja nie będzie prawdziwa z naszego punktu widzenia.
Czyli znowu kwestia wpuszczenia standardów odpowiednich, na ile ta sztuczna inteligencja może mieć tutaj do powiedzenia. Ale oddajmy głos Mieszko. Powiedz, jak ty widzisz to przed nami.
No, z punktu widzenia znowuż firmy, no, my nauczeni pewnymi doświadczeniami, współpracą i też przez realizację różnych projektów komercyjnych, nie zawsze chcemy się rzucać na budowanie naszych własnych algorytmów samouczących, sieci neuronowych. Po prostu już teraz powstało tyle bibliotek, też darmowych, które są dostępne, jak TensorFlow i tak dalej, których oczywiście trzeba mieć odpowiednie kompetencje i po to mamy naszych inżynierów, żeby umieć z nich skorzystać, ale żeby nie poświęcać czasu na budowanie swoich modeli, swoich właśnie sieci neuronowych, tylko bazować na tym, co jest i dostosowywać do konkretnych potrzeb projektowych, bo jest to bardziej efektywnie. Co do przyszłości, to może jeszcze wracając do poprzedniego wątku budowy partners, to taka anegdota, że ja w Gdańsku ze swojego okna to widzę dwór Upchagena oraz Centrum Łaźnia i pewnie mijałem się z tymi ludźmi na ulicy i dzięki realizacji właśnie projektu Warmest zaczęliśmy realizować, dopiero projekt poznaliśmy, co robią nasi sąsiedzi, tak? Ja, że tak powiem, potrzeba było tego impulsu międzynarodowego z zagranicy, gdzie nam partnerzy zagraniczni powiedzieli, ale zaraz, Mieszko, ty tutaj masz biuro? No ale przecież tu jest dwór Upchagena, przy którym tam robiliśmy, pomagaliśmy przy rewitalizacji. No tak, no i potem było Centrum Łaźnia, które też jest obok. No i teraz razem wspólnie realizujemy projekt, więc tutaj wcześniej Dominik mówił o tym, że w ramach Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli obszary współpracy, a my nawet na tej samej ulicy po prostu teraz już realizujemy projekt międzynarodowy.
Tak, tutaj widać świat mały i potrzeba czasem tego projektu z Horyzontu, żeby się spotkać, a czasem potrzeba takiego podcastu, żeby spotkać się w studio. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że byliście z nami. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli zainteresował Cię program Horyzont Europa, zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.
Po więcej informacji oraz dane kontaktowe zapraszamy na stronę kpk.gov.pl.